A dziś moim Państwa gościem jest pan Marek Frejlich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Witam serdecznie w studiu Radia Doksa.
Witam Państwa.
Piękna pogoda za oknem. Mieliśmy kilka, jak nie kilkanaście dni takiej pięknej pogody właśnie na początku dnia, potem zdecydowanie gorzej, a przecież jesteśmy w trakcie żniw, choć właściwie trzeba powiedzieć na początku, bo jęczmień zebrany, jak tu w studiu wcześniej ustalaliśmy, w około 80%, to ci rolnicy, którzy już zbierali, mają powody do większego smutku z tego powodu, że właśnie taka aura była, nie inna, czy raczej ci, którzy, przed którymi jeszcze żniwa?
Myślę, że jesteśmy na samym początku, jak co roku jesteśmy już doświadczeni i przyzwyczajeni do tego, że pogoda burzowa to właśnie jest lipiec, sierpień. Zawsze jesteśmy doświadczeni tymi zdarzeniami losowymi. No, atmosferę podgrzewa to, co widzimy na zachodzie Europy, więc tutaj nikt nie lekceważy tego, więc oczywiście jak tylko pogoda pozwoli, będziemy chcieli sprawnie, jak najszybciej plony zebrać, jednak cały rok koło tego człowiek zabiega i teraz krótko przed żniwami trudno, żeby to gradowicie lub deszcz nawalny zniszczył, więc moi koledzy, widzę, bardzo sprawnie w tej chwili pól sprzątają i myślę, że najbliższe dni mają być pogodne, więc kolejny etap żniw, myślę, że to będzie desykowany rzepak lub ewentualnie te wczesne odmiany pszenic, które już też na Opolszczyźnie próbujemy siać, też będą posprzątane.
Ci, którzy właśnie użytkowali jęczmień, którzy właśnie są producentami jęczmienia, uprawiają jęczmień, oni właściwie wstrzelili się w takie okienko pogodowe, można powiedzieć, bo tak było przez kilka dni, tak z tego co pamiętam, udało się ten jęczmień zebrać jeszcze w miarę w sensownych warunkach, czyli rozumiem, że tu dużych szkód jakichś nie było, jeśli chodzi o uprawy.
W jęczmieniu o zimę nie notowaliśmy. Owszem, w całym regionie jakieś gradobicia przechodziły, ale gradobicia to przede wszystkim szkody w rzepaku. Rzepak jest tak bardzo wrażliwy, dojrzały, że osypuje się natychmiast i możemy stracić całe plony. Jęczmień jest w tej fazie już w miarę odporny. Wcześniej nam dojrzewają jęczmiona dwurzędowe, te odmiona paszowe odmiany sześciorzędowych jęczmion. Jeszcze są na polu, ale zniszczeń nie widać. Wszystko jest planowo. Czekamy, aż doschnie, bo jednak przechodziły burze, więc te dwa dni musimy dać temu wyschnąć.
Czyli jak pan mówił, teraz jest ten czas, bo kilka dni spodziewana jest dobra pogoda. Ale wspomniał pan o rzepaku. No właśnie, rzepak przed nami, a ta pogoda raczej mu nie sprzyjała. To oznacza, że ci, którzy uprawiają rzepak, powinni się spodziewać dużych strat?
Z rzepakiem jest tak, że ta roślina ma niezwykłe możliwości regeneracji, więc tutaj przez cały sezon wegetacyjny obserwujemy tę roślinę. Jest to zawsze zagadka. Rzepak, nie odważyłbym się wyliczać plonu rzepaku na podstawie wyglądu rośliny. Wielokrotnie żeśmy dostali już taką nauczkę, że po prostu rzepak, który na nic nie wygląda, potrafi sypać, natomiast rzepak, który wygląda na 5 ton z hektara, niejednokrotnie zawiódł. W tym roku jest wyjątkowo wysoka cena rzepaku, jest wyjątkowo poszukiwany rzepak, więc nie dziwię się, że każdy, kto tylko zasiał ten rzepak, tej plantacji pilnuje jak źrenicy oka i myślę, że jeżeli tylko pogoda pozwoli, to w pierwszej kolejności, nawet przed pszenicami, te rzepaki będą się starali rolnicy zebrać i jak najszybciej dostarczyć do skupu, bo z innych doświadczeń lat minionych wynikało, że im później w ciągu żniw czekaliśmy z odstawą rzepaku, tym ceny spadały. Chociaż w tym roku nic na to nie wskazuje, rzepak sukcesywnie cały czas rośnie. Jest odwrotny problem. Pokontraktowaliśmy rzepaki w cenie 1700, potem 1900. Dzisiaj już ponad 2000 za tonę. Jednak z tej kontraktacji musimy się wywiązać i musimy ten rzepak oddać w takiej cenie, w jakiej kontraktowaliśmy. Trzeba być honorowym do końca. Bywają różne sytuacje w jeden rok. W ten sposób nas tutaj kontraktacja nie rozpieszcza. Inne lata jest odwrotnie. Zarabiamy na kontraktacji. Wcale to nie znaczy, że mielibyśmy nie kontraktować. Jest to spokój dla rolnika i zdolność, przewidywalność w rolnictwie. Jesteśmy całkowicie za kontraktacją, więc przełkniemy i tą gorzką pigułkę tegoroczną.
Tym bardziej, że upraw rzepaku na Opolszczyźnie przecież nie brakuje, prawda? Niejednokrotnie jak jedziemy, to te żółte łany się nam w oczy rzucają, bardzo piękne zresztą. No i tak jak pan mówi, teraz kwestia zebrania tego w odpowiednim czasie. To jeden z tych tematów, które chciałbym poruszyć, ale druga to kwestia nowych propozycji rządu. Rządu, ale też PiSu, bo właściwie one są bardziej traktowane jako propozycje partii rządzącej. Polski Ład dla rolników też wersja. Tak sobie wynotowałem, 45 miliardów złotych od 2021 do 2030 roku ma trafić na sektor rolny, przy czym około 5 miliardów każdego roku to ma być właśnie dofinansowanie rolnictwa. No i są różne pomysły. Kodeks rolny oczywiście, to jest kwestia jedna, dopłaty wyższe do paliwa o 10% dla rolników do paliwa rolniczego, e-okienko, czyli tam kwestia załatwiania wszystkich spraw w jednym miejscu, właściwie elektronicznie, oczywiście mówimy o sprawach załatwianych elektronicznie. Poza tym mamy jeszcze wsparcie dla bezpośredniej sprzedaży, to też bardzo ważne. Tylko pytanie, na ile te wszystkie propozycje są realne? Jeszcze warto dodać te rodzinne gospodarstwa, czyli możliwość przepisania gospodarstwa bez zrzekania się go faktycznie, tak jak to dzisiaj nie jest praktykowane, nie jest możliwe. Na ile to są realne w ogóle propozycje, panie prezesie?
Propozycje są do przemyślenia, bo tutaj jest tyle zwolenników, co przeciwników tej propozycji. To znowu nie można powiedzieć, że z hura radością jakąś jest to przyjęte w środowisku rolniczym. Akurat to, że gospodarstwo rolne trzeba oddać na dzień dzisiejszy, trzeba oddać trwale, przekazać.
Żeby przejść na emeryturę.
Dokładnie by tak trzeba powiedzieć, trwale trzeba przekazać, żeby otrzymać tą skromną emeryturę rolniczą. Tutaj składki na tą emeryturę są skromne, emerytura też jest skromna, więc trzeba tutaj z następcami w zgodzie żyć, że tak powiem, i po prostu jeszcze godnie na emeryturze odpoczywać. Ale ta kwestia zapisu, że nie trzeba gospodarstwa zdawać, być można dalej właścicielem i otrzymywać emeryturę, no to praktyka pokaże. Jednak ta wymiana pokoleń na wsi musi być i dobrze było kiedyś, gdy w wieku 60 lat można było, to nie była konieczność, można było gospodarstwo już przekazać następcy, ewentualnie przejść na tą emeryturę i cieszyć się tą emeryturą, pracując czy pomagając jeszcze tym młodym w gospodarstwie, może bardziej pomagając jak pracując. Natomiast w tej chwili wiek 65 okazał się taką granicą trudną do przeskoczenia. Wynika to z tego, że gdy rolnik ma 65 lat, jego dzieci już są w okolicach 40 lat albo starsze, więc nie mogą już skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które wynikają z premii dla młodego rolnika i kontynuować ten marsz poprzez sięganie po środki unijne też dla młodych rolników, które są wtedy zdecydowanie tańsze, mówię o tych programach inwestycyjnych.
No i też kwestia w ogóle zastępu wolności pokoleń, bo przecież tych młodych na wsi jest coraz mniej, prawda? To też chyba jest poważny problem.
Jest to poważny problem w całej Europie. My tutaj jako Polska możemy powiedzieć, mamy bardzo dużo młodych ludzi. Jeszcze nie możemy aż tak bardzo narzekać, chociaż problem istnieje na pewno, bo coraz mniej ludzi jest na wiosce. Gospodarstw rolnych jest coraz mniej, mieszkańców na obszarach wiejskich przybywa, natomiast gospodarstw rolnych ubywa. Ziemi rolnej ubywa też około, jak spis pokazuje, za ostatnie 10 lat straciliśmy na rzecz dróg, autostrad, budownictwa 200 tysięcy hektarów w skali kraju. Może ktoś powie niewiele, jest to dużo, bo po prostu jeżeli prześledzić i wziąć pod uwagę to, że jest to dobro nieodtwarzalne. Nie można
po prostu mieć
ziemi więcej, więc musimy tutaj bardzo racjonalnie gospodarować i te decyzje odnośnie również tych emerytur, przekazywania gospodarstw lub nieprzekazywania, to są bardzo delikatne sprawy. Czas pokaże i trzeba będzie nad tym jeszcze mocno popracować i rozmawiać ze środowiskiem rolniczym. To musi być skonsultowane ze środowiskiem rolniczym na tak i na nie, ewentualnie w których wypadkach jest to celne, dobre, w których wypadkach należałoby po prostu zrobić jakieś ograniczenia. No, nad tym na pewno jeszcze będą długo myśleli.
Właśnie, ale to traktuje pan to jako rzeczy możliwe do zrealizowania, potrzebne, czy bardziej jako już pojawiający się pierwszy program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości?
To znaczy, pewnie jest to część programu wyborczego i tutaj sam pytam wśród rolników, to zależy, kto w którym wieku jest. Jeżeli młodych zapytać, to oni się z tego nie cieszą. Oni by chcieli przejąć gospodarstwa jak najszybciej, żeby jak najszybciej korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które wynikają z młodego rolnika i tego statusu młodego rolnika. A to jest bardzo krótki okres czasu, bo praktycznie do końca 40 roku życia, a potem jest drożej, potem jest trudniej, potem nie wszystko się należy, więc ja się tym młodym ludziom nie dziwię i też uważam, powinni jak najszybciej gospodarstwa przejmować.
Czyli, krótko mówiąc, te propozycje mogą być dobre pod warunkiem, że zostaną odpowiednio skonsultowane z rolnikami, nie będą podejmowane bez z oderwaniem jakby ich decyzji, ich jakby zdania, konsultacji z nimi.
Tak, to musi być decyzja seniora rodu, tego, który jest właścicielem na dzisiaj tego gospodarstwa. On po prostu jest w bardzo dobrej sytuacji, jak ma komu przekazać to gospodarstwo i jest do tej decyzji przekonany. To jest moje zdanie, ale uważam, że można trwale wydzierżawić, też można. No ale jednak każdy z nas, rolników, wolałby to przekazać swoim następcom bezpośrednio.
Czyli życzymy sobie przede wszystkim tego, żeby na wsi jak najwięcej tych młodych ludzi zostawało, którzy mogą i chcą przejmować, bo to też ważne, żeby chcieli przejmować gospodarstwa od swoich rodziców. Tego sobie życzmy. Myślę, to jest najważniejsze, co przyniesie nam propozycja obecnej partii. Zobaczymy, bo to jest kwestia jeszcze tego, że wiele z tych rzeczy może się nie spełnić, jak to w każdym programie wyborczym. Tak może też być.
Może tak być. No tutaj kwestia, nawet w programie jest bardzo dużo powiedziane o nowym spojrzeniu na ubezpieczenia rolnicze. To też będzie wyłom w ubezpieczeniach i tutaj widzę to jako bardzo pozytywny kierunek. Nad tym też byśmy chcieli porozmawiać z partią rządzącą. Nie ukrywam, jest to inne spojrzenie na ubezpieczenia, a dla rolników jest to temat niezwykle ważny i przyjąć możemy dzisiaj, że mimo tego, że mamy ubezpieczenia obowiązkowe, mówimy o ubezpieczeniu budynków, 50% gruntów ornych, to na dzisiaj przyjmuje około 25-26% gospodarstw mimo obowiązku spełnia ten obowiązek, więc rozwijanie tej tematyki i podanie nowych sposobów, racjonalnych sposobów ubezpieczania produkcji w rolnictwie. Mówię o tym ubezpieczeniu od spadku dochodów.
Tak.
Więc tutaj może jest to propozycja dla tych nieprzekonanych. Może jeżeli nie widzą się w tych propozycjach ubezpieczeń upraw, bo to tutaj mamy do czynienia z uprawami.
Ta propozycja jest bardzo ważna. I o to apelował Marek Frejlich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.